Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moimi gośćmi są dziś lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog Anna Pakalska-Korcala i psycholog kliniczny Justyna Urbańska-Grosz z Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży Młodzieżowy Port w Gdańsku. Witam Pani serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy prawdziwe są takie doniesienia medialne, które no, słychać powszechnie, że dzieci i młodzież teraz częściej niż w minionych latach potrzebują wsparcia psychologa czy jakiejś po prostu terapii leczenia psychiatrycznego?
To my to widzimy jako specjaliści, taką narastającą liczbę osób, czy młodzieży i rodziców zgłaszających się do opieki i do leczenia. I rzeczywiście takie doniesienia i ze świata, i tutaj nasze z Europy, z Polski tak pokazują, że narasta częstość niektórych zaburzeń, bo nie wszystkich. I tutaj głównie to, co obserwujemy, to oczywiście zaburzenia emocjonalne, to znaczy najczęściej depresyjne. Prócz tego bardzo dużo jest młodzieży nadużywającej substancji psychoaktywnych. Papierosy to oczywiście, ale też i alkohol, narkotyki i dopalacze, czyli te wszystkie różne substancje, które są tak łatwo teraz dostępne i można się nimi stymulować.
To zmienia psychikę dziecka?
No to bardzo zmienia psychikę dziecka i to często służy, no w bardzo różnych celach jest brane. Oby tylko w celu eksperymentalnym, najczęściej zupełnie innych też celach. Celach uspokajania się, samoleczenia, trochę przynależności do grupy i taka gdzieś bardzo jest cienka granica, kiedy kończy się eksperymentowanie, a zaczyna już takie szkodliwe używanie i nadużywanie.
No bo właśnie w przypadku tych wszystkich środków psychoaktywnych często rodzice zauważają, że nagła jest zmiana zachowania dziecka, bo ono mogło coś zacząć brać, albo pić alkohol, albo właśnie palić papierosy. Zmienia się jego sposób postępowania, na przykład w rodzinie nawet to widać.
Tak, generalnie powinna zaniepokoić każda zmiana, bo dojść do przyczyny, co jest tego przyczyną, no to jest sprawa złożona, bo zarówno może się tak dziać, że dziecko po prostu staje się depresyjne i wtedy, jeśli rodzic zauważa zmianę, ta zmiana może być taka, że się bardziej izoluje, że się izoluje od rodziców, ale też od rówieśników, gdzieś zamyka w pokoju, staje się bardziej drażliwe. Wszystko denerwuje, a czasami wręcz przeciwnie, bardziej senne, tak? Bo to są bardzo różne zmiany, to może to świadczyć o tym, że się coś w stanie psychicznym dzieje, emocjonalnym, na przykład, że staje się depresyjne, ale może też świadczyć o tym, że coś bierze.
Tak? No ale to jest bardzo trudne, bo to jest taki wiek, kiedy dzieci dorastają i się po prostu zachowują. Czasami rodzice po prostu mogą to przegapić, bo myślą sobie, a on dojrzewa, czy ona dojrzewa. To jest taki okres buntu i to pewnie dlatego się tak zachowuje, że to jest bardzo płynna taka granica, prawda? Jak to rozpoznać, że to już trzeba szukać pomocy, że to nie minie samo?
No, to jest bardzo trudne, bo rzeczywiście okres dorastania jest naturalnym okresem, kiedy dziecko się próbuje separować od rodziców, tworzyć swoją tożsamość, jakoś oddzielać i to wyraża poprzez właśnie negowanie zasad w domu, buntowanie się, ale rodzice często czują i jak się zgłaszają, bardzo dobra jest ich intuicja, że czują, kiedy to jest tylko zwykły bunt i walka z zasadami, a kiedy tracą kontakt z dzieckiem, że przestaje rozmawiać, przestaje schodzić na posiłki, siedzi godzinami w internecie, po prostu izoluje się, tak? Albo staje się taki nadmiernie wybuchowy. To jest jakościowa granica w ilości po prostu. Jeżeli jest trochę tego buntu, to on jest zupełnie rozwojowy. Nawet byśmy powiedzieli zdrowy, chcemy go. Natomiast kiedy pojawia się wiele innych objawów, no bo tak jak jest w depresyjności, to co, na co mogę jakoś tu zwrócić uwagę, że ta depresja u nastolatków, no to ona jest trochę inna niż u dorosłych. Może być smutek, brak energii, apatia, zaburzenia tam, nie wiem, snu, apetytu, ale to, co jest częściej, to jest taka labilność nastroju i to jest taka naprawdę duża huśtawka od górki po dołek, duże rozdrażnienie, napięcie, czasami somatyzacja.
I somatyzacja, co to znaczy?
No, czyli na przykład bóle głowy czy brzucha jako efekt stanów takiego stresu dużego i napięcia, że dziecko nie sygnalizuje, nie umie powiedzieć, że jest smutne, a umie powiedzieć, że go boli brzuch często albo głowa. I to, co chciałam podkreślić, że czasami używki również jako skutek depresyjności, że my wiemy, że dzieci, które mają stany depresyjne, to one zdecydowanie częściej sięgają po papierosy, po alkohol, właśnie po to, żeby się uspokoić, żeby się trochę odciąć od rzeczywistości i że to jest tak samo pewna konsekwencja, nie tylko odrębny problem, ale też często w parze idący z problemami emocjonalnymi.
Skąd się bierze ta depresyjność właśnie? Czy dzieci są dzisiaj jakoś bardziej wrażliwe, mniej odporne na krytykę, na hejt jakiś? Stąd to się bierze, ta depresyjność, która ma wpływ na stan psychiczny?
Tych czynników,
takich wyzwalających zaburzenia depresyjne jest bardzo dużo. Przez takie biologiczne, społeczne, rodzinne, rówieśnicze, przez konstrukcję psychiczną też dziecka czy nastolatka. Także tutaj zazwyczaj jest tak, że kilka czynników składa się. To nie jest nigdy tak, że jest jakiś jeden czynnik. Aczkolwiek zdarza się, że jakby na kruchość taką psychiczną nałoży się jakaś sytuacja, jakieś trudne wydarzenie, czy właśnie sytuacja w rodzinie, w szkole, bądź właśnie jakiś hejt. I kiedy ta podatność taka psychiczna, większa kruchość dziecka jest, no to wtedy może dojść do zwiększenia takich objawów, czy właśnie wystąpienia jakiegoś zaburzenia, czy lękowego, czy depresyjnego, czy sięgnięcia po jakieś używki.
Czyli to musi trwać w czasie, rozumiem, tak?
Tak, tak. Te objawy utrzymują się no przynajmniej 2 tygodnie, tak? Także to też jeszcze w zależności od tego, jaki to jest rodzaj zaburzenia, no to też zgodnie z klasyfikacją te okresy występowania objawów są różne, ale jeżeli no przez no ponad 2 tygodnie są jakieś takie niepokojące objawy, no to wtedy to nas niepokoi, tak? Także nie jakoś jednorazowa kłótnia, nie jednorazowe wycofanie, ale taka tendencja spadkowa, czy taka tendencja, która utrzymuje się przez dłuższy czas i pogłębiająca się. Tak.
Czy my rodzice możemy w jakiś sposób kształtować tą odporność psychiczną dzieci, coś zrobić, żeby one po prostu były no, bardziej, no, były zdrowe, tak, i żeby sobie radziły w tych sytuacjach? Czy ja tak sobie pomyślałam, że może powinniśmy przyjąć jakąś taką postawę, nie ochroniarza, ale takiego trenera trochę, żeby kształtować tą odporność.
I tak, i nie. Tutaj wielu badaczy i psychologów zwraca taką szczególną uwagę na duże znaczenie więzi z dzieckiem. I to jest coś takiego, co kształtuje się od maleńkości, od niemowlęctwa tak właściwie. I ta bliska więź i dobra relacja z rodzicem jest taką podstawą i zauważenia różnych rzeczy, jeżeli coś się dzieje niepokojącego, ale też chroni, czy dziecko, czy nastolatka przed wystąpieniem różnych rzeczy. Bo kiedy ma się dobrą więź z dzieckiem, to też zwiększa się szansa, że kiedy coś się źle zadzieje, to dziecko, czy nastolatek przyjdzie i powie, że się nie będzie bało rodzica, że nie będzie się bało jakoś powiedzieć też nawet o jakichś trudnych sytuacjach czy wydarzeniach, nie będzie się wstydziło, czy bało jakichś strasznych konsekwencji, ale będzie miało to poczucie zaufania, poczucie bezpieczeństwa. Takim kłopotem jest to, że dzieci są samotne, takie osamotnione, że się nie czują pewnie, nie czują bezpiecznie, czy jeżeli coś powiedzą dla nich trudnego, wstydliwego, co dla rodzica wcale takie nie musi być, ale w poczuciu dziecka czy nastolatka takie jest, to boją się jakichś konsekwencji właśnie czasami, jakiejś kary strasznej, a czasami właśnie wystarczy wysłuchać to dziecko.
Czyli chce pani powiedzieć, że to, co się dzieje później z nastolatkiem, to tak naprawdę leży u podstaw już w dzieciństwie. Jaka jest ta relacja?
Tak.
Między...
Ja bym też powiedziała tak, że ta relacja jest tu absolutnie kluczowa. Natomiast może się zdarzyć, że w zupełnie dobrej rodzinie, z dobrymi relacjami nastolatek przeżywa taką burzę hormonalną, takie trudności najróżniejsze i w szkole, i z rówieśnikami, że stanie się depresyjny. To każdy z nas ma prawo stać się depresyjny czasami. I teraz cała sztuka polega na tym, żeby móc z kimś porozmawiać, rozwiązać te problemy, odbarczyć się i poczuć lepiej. I to nie ma nic złego w tym, że nastolatek doświadcza różnych objawów depresyjnych, bo my to widzimy, że no można powiedzieć, że 30% nastolatków doświadcza. Ale to nie znaczy, że oni mają kliniczną depresję. Oni potrzebują pogadać, rozwiązać problem, potrzebują wsparcia, potrzebują opiekuńczości i troski rodziców.
Oni też się zastanawiają w tym wieku nad sobą i nad jak wyglądają, jaka jest ich przyszłość, prawda? Czego, co im wychodzi, co nie wychodzi.
Tak, to jest taki naturalny kryzys
i tak się oceniają sami, jakby, prawda?
Muszą się skonfrontować z rzeczywistością. Już nie są dzieckiem, jeszcze nie są dorośli. Muszą stawić czoła bardzo różnym, trudnym wyzwaniom i bardzo często nam to mówią, że ja na tym etapie to ja jeszcze nie wiem, kim jestem, tak? Kim ja chciałbym być. To jest taki kryzys tożsamości. Bardzo
to
trudny
jest odwieczny
czas.
Kryzys, bo to tak. Właściwie od wieki wieków w pewnym wieku następuje. Wydaje mi się też, że oni patrzą trochę na świat innymi oczami. Zaczynają widzieć na przykład fałsz, obłudę, jakieś sytuacje, które wcześniej nie zwracały ich uwagi, a teraz zdają sobie sprawę, że na przykład ktoś kłamie, ktoś bliski kłamie, albo co innego mówi, co innego robi. I to też może być powodem do jakichś nastrojów depresyjnych.
Jasne, oni często mówią, że są rozczarowani rzeczywistością. Rozczarowani, bo świat już nie jest czarno-biały. Rodzice nie są idealni. Ale taki dojrzały rodzic, który ma dobrą więź, jest taki autentyczny w kontakcie. Nie musi być idealny, tylko po prostu myślę, że musi być sobą, pokazać też, że ma swoje różne trudności, a chce towarzyszyć dziecku w jego trudnościach. I to jest chyba najbardziej wspierająca postawa możliwa.
A z jakimi zaburzeniami, chorobami macie Państwo do czynienia u dzieci w ośrodku dziennego, w dziennym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, Młodzieżowy Port w Gdańsku? To znaczy, co tam można leczyć u Was? Jakiego rodzaju choroby i zaburzenia?
Można leczyć prawie wszystko, za wyjątkiem uzależnień, bo nie jesteśmy ośrodkiem, który się specjalizuje w leczeniu uzależnień. To wymaga zupełnie odrębnego postępowania. Jak również nie leczymy pacjentów takich bardzo ciężkich, dlatego że oddział dzienny to jest pewna specyfika. Pacjent jest do godziny 16 na oddziale, czy 15-16 i nie ma tej opieki po południu i wieczorem.
Czyli to działa trochę tak na zasadzie jak szkoła? Wasz oddział?
No to szkoła jest przy okazji, natomiast rzeczywiście to jest w takim dziennym trybie, że jest zarówno szkoła, jak i terapia w godzinach dopołudniowych, od rana tak do godziny 15. Tak.
No i właśnie na czym to wszystko polega? Na czym polega taka terapia?
Na czym polega terapia? Znaczy, ona przebiega wieloetapowo. To jest tak, że pacjent po przejściu kwalifikacji na oddział i przyjęciu już na oddział jest objęty wieloma sprawami terapeutycznymi. Czyli ma swojego psychologa, takiego opiekuna, który zajmuje się nim na co dzień takimi kwestiami bardziej wychowawczymi, rozmowami wspierającymi. Ma też prowadzącego lekarza, psychiatrę, który nadzoruje jakby przebieg leczenia i farmakologicznego i psychiatrycznego. Codziennie pacjent uczestniczy też w społecznościach terapeutycznych, co jest taką formą warsztatów jakby interpersonalnych, też rozwiązywania konfliktów społecznych i z rówieśnikami. Uczą się wtedy, w jaki sposób ze sobą rozmawiać, jak rozwiązywać konflikty. I do tego każdy pacjent uczestniczy w terapii, albo terapii indywidualnej, albo grupowej. Tutaj jest dobierane to też indywidualnie do potrzeb, do diagnozy pacjenta. I jedną z takich najważniejszych rzeczy jest terapia rodzinna. Tutaj bez terapii rodzinnej, bez współpracy z rodziną, ten proces leczenia nie przebiegałby tak, jakbyśmy sobie tego życzyli.
Czyli na terapię przychodzą też rodzice?
Tak.
A proszę powiedzieć, jak wszystko to długo trwa? Jaki to jest okres leczenia na takim oddziale?
Trochę zależy tak naprawdę, tak? Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za około 11 miesięcy pobytu i leczenia pacjenta u nas na oddziale. Ale no zdarza się, że są to krótsze pobyty, zdarza się też, że jest potrzebna kontynuacja bądź ponowne konsultacje i zdarza się, że ponowne przyjęcie na oddział. Trochę też to zależy czasami od takiej właśnie sytuacji, w jakim wieku jest pacjent, jaką ma diagnozę, jaki to jest rodzaj zaburzenia, jak przebiega jego terapia, ale leczenie jest no, długotrwałe raczej, tak, wielomiesięczne.
A proszę powiedzieć, czy po takim okresie 11, prawie roku leczenia w oddziale dziennym, ten człowiek młody jest wyleczony, czy to jest tylko taki początek tej drogi, która powinna być, bo mówi pani, że to jest wiele miesięcy terapii.
Często jest to początek tak naprawdę. Często przy wypisie pacjentów z oddziału nawet im mówimy, żeby kontynuowali później terapię w poradni czy w trybie takim ambulatoryjnym, czyli żeby wrócili do swojej szkoły macierzystej i kontynuowali terapię indywidualną bądź grupową, czy też bardzo często rodzinną dalej terapię kontynuują i pacjenci i całe ich rodziny. Także kiedy no, stan się poprawia i pacjent jest w stanie już normalnie funkcjonować w swojej szkole macierzystej, chodzić codziennie ze swoimi rówieśnikami, ale kontynuacja terapii bardzo często jest jeszcze potrzebna po pobycie u nas na oddziale.
Pani doktor, jakie choroby można w ten sposób leczyć na oddziale dziennym? Konkretnie które?
To dotyczy całej gamy zaburzeń emocjonalnych, czyli depresyjnych, najróżniejszych lękowych, bo my mówimy ogólnie lękowe, potocznie ludzie mówią nerwice, to tam jest cała gama takich różnych podtypów zaburzeń lękowych i agorafobii, fobii różnych specyficznych i najróżniejszych. To jest bardzo specjalistyczne słownictwo, no to my psychiatrzy się tym zajmujemy, ale generalnie wszystkie z grupy lękowych, poza tym wszystkie problemy z zachowaniem, które też często są powiązane z emocjonalnymi zaburzeniami. Bardzo dużo mamy dzieci, które gdzieś miały wcześniej rozpoznania zaburzeń neurorozwojowych, czyli na przykład ADHD czy spektrum autyzmu, a w wyniku różnych perturbacji rozwojowych dołączyły się różne inne komplikacje, tak? Bo to jest generalnie specyfiką pracy z naszą młodzieżą, że te rozpoznania często nie są pojedyncze, że jeżeli dochodzi do jakichś trudności, to jest tak zwane współwystępowanie, czyli mamy jedno rozpoznanie, drugie, czyli kilka różnych problemów razem występuje.
Żeby dziecko dostało się na taki oddział, na taką terapię, ono musi już mieć to skierowanie, czy państwo sami kwalifikujecie?
To jest tak, że najpierw pacjent przechodzi konsultację w poradni zdrowia psychicznego. Tutaj jest wymagane skierowanie, jeśli pacjent jest niepełnoletni, to może być również od lekarza pediatry. Jeżeli jest pacjent pełnoletni, to najpierw musi przejść przez wizytę u lekarza psychiatry, który wystawia skierowanie do psychologa. Następnie psycholog konsultuje, odbywają się, no średnio można uznać, że około 3 spotkania, takie indywidualne z psychologiem i też z rodzicem, zbierany jest wywiad rozwojowy, wypełniane są różne testy, kwestionariusze. Później jest to omawiane na zespole klinicznym, tak? Zespół decyduje o przyjęciu na oddział i taka procedura no gdzieś średnio w około miesiąc zajmuje, tak? Tych konsultacji, skierowań różnych, później jest potrzebne też skierowanie do przyjęcia na oddział, które wystawia również lekarz psychiatra.
Długo trzeba oczekiwać na miejsce?
To trochę zależy od tego, w jakim momencie roku szkolnego jesteśmy. W czasie wakacji troszeczkę szybciej przebiega ta procedura, jest więcej wolnych miejsc. Od września te miejsca się zapełniają i kiedy zbliżamy się do końcówki roku, czyli takiego przełomu listopada, stycznia, miejsc brakuje na oddziale, wtedy ta kolejka już się wydłuża i wtedy trzeba niestety czekać na przyjęcie na oddział.
To znaczy ile mniej więcej?
No gdzieś do marca tak średnio.
Kilka miesięcy.
Chociaż to zależy. To też się zmienia corocznie w zależności od tego. Myślę, że tu wiele czynników ma na to wpływ, także to tak trudno przewidzieć i prognozować, jak będzie w tym roku, ale no gdzieś dotychczas taka była procedura.
To jest dobry sposób na wyprowadzanie młodych ludzi na prostą, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, taka forma, pani zdaniem, terapii właśnie w trybie dziennym?
Myślę, że to jest jakby najlepsze oddziaływanie możliwe w tym wieku rozwojowym, bo nie trzeba pacjenta hospitalizować tak całodobowo, bo odcięcie od rodziny jest ostatecznością zawsze. Zdarza się, że my sami kierujemy pacjenta na oddział całodobowy z konieczności, bo jeżeli jest tak niestabilny jego stan, ma myśli czy plany samobójcze, jest realne zagrożenie, że może sobie coś zrobić, to po prostu nie ma wyjścia i wtedy te oddziały całodobowe są tutaj niezbędne do leczenia. Natomiast tak długo, jak to nie jest niezbędne, to leczenie dzienne z włączeniem rodziny i z takim regularnym procesem psychoterapii, takiej długofalowej, to jest
daje
szansa.
Daje dobre rezultaty.
Tak,
też.
To jest jedyna szansa. To też trzeba podkreślić. Bardzo często rodzice mówią, że no, dziecko było już w terapii i nic nie pomogło. Ale często rodzice czy osoby spoza jakby z naszego środowiska nie wiedzą, czym tak naprawdę jest psychoterapia, że to muszą być regularne spotkania przez długi okres czasu. I to wtedy...
Nie 5 spotkań.
Nie 5 spotkań.
50, tak?
Na przykład. I na pewno nie, jeśli się spotyka właśnie dziecko nie wiem, gdzieś raz na miesiąc albo raz na 3 tygodnie, to tego nie nazywamy terapią. To nie ma szansy zadziałać po prostu.
Doktor Anna Pakalska-Korcala, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży i pani Justyna Urbańska-Grosz, psycholog kliniczny z Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży Młodzieżowy Port w Gdańsku były moimi gośćmi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
W każdą środę po 18:00.